the Avatar and I'm gonna save the world.
Kiedy trzeba porozmawiać przed kamerą o serialu na temat władcy czterech żywiołów, do akcji muszą wkroczyć
dwa żywioły krytyczno-filmowe, które niekoniecznie są przeciwstawne, czyli Łukasz Muszyński,
Bartek Czartoryski, a to nowy odcinek Serial Killers na temat Avatara, ostatniego władcy wiatru. Zapraszamy. Musimy zacząć od tego, że Avatar to jest oczywiście nowa wersja kultowej kreskówki, nadawanej w latach 2005-2008, która doczekała się już jednej aktorskiej ekranizacji, na którą chyba wypada spuścić zasłonę milczenia, bo chyba nikomu się nie podobała.
To prawda, chyba nie podobała się nawet ludziom zaangażowanym w produkcję, nie podobała się fanom, nie podobała się nikomu. A jak powiedziałeś, sama animacja ta źródłowa, która doczekała się trzech sezonów, jest rzeczą absolutnie kultową i doczekała się różnych prequeli, adaptacji komiksowych, więc jakby naturalną ewolucją samej marki jest właśnie serial produkowany przez Netflixa.
Pierwszy sezon liczy 8 odcinków, no i opowiada historię Aanga, czyli władcy wiatru, maga wiatru, który okazuje się awatarem, czyli mistyczną istotą, która ma szansę zapanować nad wszystkimi czterema żywiołami, a jest to szczególnie ważne, ponieważ akcja rozgrywa się w świecie, gdzie istnieją cztery nacje: nacja wody, nacja ognia, nacja powietrza, nacja ziemi, tak. O tej zapomniałem.
I przedstawiciele każdej z tych nacji właśnie władają konkretnym żywiołem i awatar jest taką figurą mesjanistyczną, chrystusową, która ma te wszystkie żywioły zjednoczyć, panować nad porządkiem, żeby tam za bardzo ktoś się nie rozhulał i nie zapanował nad innymi, a taka jest ambicja właśnie narodu ognia.
No i tutaj następuje zwrot akcji, ponieważ Aang, bo tak nazywa się główny bohater, ucieka w zasadzie od swoich obowiązków. To wszystko zbiega się ze strasznym sztormem. Bohater zostaje zamrożony niczym Kapitan Ameryka, Marvelowski, i budzi się 100 lat później. No i budzi się w zasadzie w zupełnie innej rzeczywistości.
I wbrew pozorom to, o czym my tutaj rozmawiamy, to jest pierwszy kwadrans serialu, więc proszę nie pomyśleć, że tutaj zdradziliśmy wydarzenia czy wątki z trzeciego, czy czwartego odcinka. To jest sam początek.
No i zaczyna się dziać. Bohater spotyka na swojej drodze rodzeństwo Katarę i Sokę, przedstawicieli plemienia wody, i to oni pomogą mu w wędrówce właśnie po tej całej krainie, aby zapanować nad czterema żywiołami, ponieważ dowiadujemy się, że Aang ma potężną siłę, ale jego problemem jest to, że niespecjalnie potrafi nad nią panować.
Ja myślę, że Aang ma więcej problemów, ale to może za moment. I tak, faktycznie ten serial jest trochę takim serialem coming of age, ponieważ Aang i jego towarzysze rozwijają się emocjonalnie, duchowo, fizycznie również, bo zaczynają odkrywać no, po prostu siebie pod tym względem, można powiedzieć. I jest to taki trochę serial drogi również, bym powiedział. Ponieważ każde tam 2-3 odcinki to jest taki segment dziejący się trochę w innym kraju, w innej części tego świata, o którym ja bym chętnie się dowiedział więcej. Moim takim zastrzeżeniem w stosunku do tego serialu jest taki brak światotwórstwa takiego, który mógłbym, wiesz, ugryźć, bo właściwie wiemy, że są cztery nacje, wiemy, że każdy tam włada nad osobnym żywiołem, ale tak naprawdę o jakiejś geopolityce tego świata nie wiem zbyt dużo i może to są, wiesz, jakieś wydumane oczekiwania, bo ten serial przecież jest serialem dla młodzieży, a nie dla starych pryków jak
No i tutaj trzeba przyznać, że twórcy zarówno dużo czasu poświęcają jak i głównym bohaterom, postaciom pozytywnym, ale również antagonistom, złoczyńcom, którzy w zasadzie wyrastają tutaj na bardzo ambiwalentnych bohaterów. Myślę tutaj sobie oczywiście o księciu Zuko, przedstawicielu nacji ognia, który zostaje wysłany przez swojego doszpiku złego ojca na poszukiwanie awatara. Wydaje się, że jest to Mission Impossible, zadanie skazane na niepowodzenie, a tymczasem okazuje się, że jest ciut inaczej.
I książę Zuko jest chyba dla mnie najbardziej interesującą postacią w tym serialu. Jest to gość bardzo niejednoznaczny, kierowany ambicją, ale jak wiemy, bo tam są również retrospektywy, które przeplatają główne wątki, wiemy, że jest to facet, który ma serce. W przeciwieństwie do ludzi go otaczających na tym królewskim dworze. Ja mam ogólnie problem jakby z samą to taką wojenną motywacją narodu ognia. Ona jest bardzo jednostronna, ale dzięki księciu Zuko możemy mieć takie wyobrażenie, że jednak są w tym narodzie, w tym plemieniu ludzie bardziej złożeni, bardziej skomplikowani emocjonalnie, bardziej skomplikowani duchowo, którzy być może mają inne ambicje, inne jakby pragnienia od tego świata niż właśnie ten ojciec, który jest przedstawicielem, takim trochę imperatorem Palpatine tego świata, więc jestem ciekawy, co będzie w kolejnych sezonach, ale nie wybiegajmy.
No tak, oprócz księcia Zuko jest również jego wujek. Też postać niedoznaczna. Już w pierwszym odcinku w zasadzie dochodzi między nim a awatarem do takiej rozmowy, kiedy awatar pyta go, ale uważasz, że naprawdę jakby to jest konieczne, żeby nacja ognia zjednoczyła wszystkie cztery żywioły, doszło do tej wielkiej masakry? I on nie odpowiada. I wiemy, że to też jest postać niedoznaczna. Ja w ogóle bardzo lubię ten wątek. Wątek między wujkiem a bratankiem. I są tam w tym serialu naprawdę takie momenty, co najmniej dwa naliczyłem, kiedy ja się wzruszyłem. A to świadczy absolutnie na plus, że twórcom udało się zbudować postaci, udało się stworzyć historię, która angażuje. Zgadza to się. Wszystko jest wbudowane oczywiście w gigantyczny świat i sporo efektów specjalnych. Zdziwiło mnie, z jakim rozmachem ten serial jest zrobiony.
Tak, to jest coś, wiesz, co mnie zaskoczyło pod tym względem, że jak słyszymy o superprodukcji, czy to Netflixa, czy HBO, czy jakiejś innej platformy, to zawsze mi się wydaje, że ona taki serialowy handicap, wiesz, że niby jest wszystko spoko, że niby władowali w to mnóstwo forsy, że niby pracują nad tym profesjonaliści od efektów specjalnych, ale jakby to gdzieś tak było rozmyte samą serialową formą. A tutaj mamy... To wygląda naprawdę epicko. Wiesz, jak ktoś idzie na wojnę, to mu te, wiesz, złote surmy faktycznie grają i masz dużo efektów specjalnych, dużo walk, które mają super choreografię i co najważniejsze, jest ta taka blockbusterowa, epicka narracja sama. Czyli ta historia jest opowiedziana bardziej jak film kinowy niż jak serial telewizyjny. I to mnie zaskoczyło jednak. Faktycznie udało się przeszmuglować kino do telewizji, co wbrew pozorom nie jest aż takie, wiesz, powszechne.
Tak, no jest tutaj dużo szerokich planów, dużo efektów specjalnych. Też spodobało mi się to, jak twórcy dużo czasu poświęcają na budowanie kolejnych królestw pod względem chociażby scenografii,
oczywiście,
kostiumów, więc to wszystko jest dopracowane bardzo.
I to jest też takie niejednoznaczne, ponieważ, wiesz, do pewnego momentu myślałem, że te żywioły w jakiś sposób korespondują z samą naturą danego plemienia, czyli mamy ten naród ognia, który jest bardzo dominujący, bardzo waleczny, śmiały, odważny, no bo to są też oni mają też tam pozytywne przymioty, prawda?
Ale kiedy
kiedy trafia Ang do Królestwa Ziemi, mamy tam tego władcę tego królestwa, no to już wtedy jakby ta teoria moja legła w gruzach, bo jest to człowiek, no nie chcę tutaj spoilować, ale ekscentryczny dość. Więc to też jest fajnie rozegrane, że niby spodziewasz się pewnych rzeczy, a później one... spodziewasz się pewnych rzeczy, no bo one są tożsame z niejaką naturą samego gatunku fantasy, że masz jakiś schemat, do którego jesteś przyzwyczajony, oczekujesz konkretnych postaci i konkretnych zdarzeń, i często Avatar wychodzi im naprzeciw. I to jest coś, dlaczego, wiesz, te kolejne odcinki mnie po prostu zainteresowywały.
I to jest w ogóle dosyć mroczny serial, bo jak się zastanowić, no to jest przecież opowieść o ludziach, którzy ocaleli z wojennej pożogi. O ludziach, którzy doświadczyli traumy wojennej i ta trauma cały czas w nich żyje. I ludzi, którzy też również starają się sprostać oczekiwaniom innym. Mówimy zarówno o Avatarze, Angu, który jakby wie, że musi być no, tym superbohaterem królestwa, ale mówimy też o Zuko, który jakby stara się sprostać oczekiwaniom ojca. Mówimy też o Soce, który no w wieku kilkunastu lat nagle został szefem plemienia, wodzem plemienia i musiałby bronić go. I to jest też fajny ten element psychologiczny, że twórcy dużo czasu poświęcają na budowanie postaci.
Ty tutaj nawet rzuciłeś mi takie trochę nowe światło na Anga, ponieważ ja przez długi czas go widziałem jako postać, wiesz, pozbawioną wszelkich dylematów właściwie, jako postać takiego radosnego dzieciaka, takiego, wiesz, właśnie chrystusowo-buddyjsko-mesjanistycznego proroka, który przychodzi po prostu nieść światło do tego świata rozdartego wojną, a być może się mylę, być może nie jest taki doskonały i bezbłędny, jak, wiesz, jak mi się wydaje. Być może tam gdzieś również w nim ten dylemat tkwi i mam nadzieję, że ta postać po prostu rozwinie się w kolejnych sezonach, no bo jego celem jest również posiąście władzy nad innymi żywiołami, bo taka jest natura Awatara, a w pierwszym sezonie on na razie ogranicza się tylko właściwie do magii wiatru, no i jeszcze przed nim no, podróż rozpisana na kolejne sezony.
Dokładnie tak, no nie będziemy chyba zdradzać za dużo, jeżeli w ostatnim odcinku pojawi się akcent Kaiju. I chyba tylko tyle.
Tak,
to wygląda też bardzo imponująco.
To była mocna rzecz. Jeszcze trzeba zaznaczyć, że my mieliśmy okazję oglądać wersję prasową tego serialu, czyli jeszcze z niedokończonymi efektami specjalnymi i one już robiły ogromne wrażenie, więc zastanawiam się, wiesz, wrócę do niektórych momentów, do niektórych scen i jestem naprawdę ciekawy, jak będą wyglądały tak w całej swojej krasie.
Jednym słowem wygląda na to, że twórcą serialu jest Albert Kim, znany najlepiej chyba z serialu Sleepy Hollow, udało się sprostać oczekiwaniom, przynajmniej naszych. Miejmy nadzieję, że w przypadku fanów oryginału będzie podobnie, no ale jest to dobra rzecz i warta uwagi.
Zdecydowanie i tak jak Łukasz powiedziałeś, jestem bardzo ciekawy odbioru fanowskiego i chyba bardziej czekam na reakcję fanów niż na reakcję krytyków, którzy niekoniecznie muszą oczywiście znać oryginał.
A fani bywają bezlitośni, ale też i w drugą stronę potrafią sypać bardzo pozytywnymi uwagami. Avatar, ostatni władca wiatru na Netflixie.